Moim gościem jest dzisiaj pisarka pani Agnieszka Cubała, która jest znana między innymi z licznych książek dotyczących powstania warszawskiego, Artyści 44, Warszawskie Dzieci 44 i też Miłość 44. A dzisiaj będziemy rozmawiały o książce, która już za chwilę będzie miała swoją premierę, Miłość bez jutra. Dobry wieczór pani Agnieszko.
Dobry wieczór, jest mi bardzo miło, że mogę ponownie u Państwa gościć.
Miłość bez jutra to prawdziwe historie zakochanych z obozów, łagrów, więzień i gett, a wiadomo, że życie pisze najlepsze historie. W jaki sposób Pani dokonała selekcji, Pani Agnieszko, bo po takiej pobieżnej lekturze widzę, że tu jest całe bogactwo rozmaitych historii miłosnych.
Takim pierwszym kryterium to oczywiście była miłość, prawda, no bo to jest takie naturalne. Patrzyłam na samą historię, czy ona jest ciekawa, czy jest typowa, czy jest może właśnie nietypowa. Poza tym bardzo chciałam pokazać takie różnorodne tło wojenne, czyli z jednej strony chciałam, żeby to były historie z obozów, żeby to były historie z getta, żeby to były historie również z więzień, z łagrów. Także, żeby to były opowieści dotyczące osób, które przeżyły rzeź wołyńską, a poza tym, i to jest chyba taki najmniej znany u nas temat, żeby to również były historie miłości osób, które zostały wysłane na roboty przymusowe do III Rzeszy. I tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście warto to wszystko pokazać, natomiast jak tak sobie na samym początku podzieliłam to właśnie tak tematycznie pod kątem tych różnych kryteriów wojennych, to się okazało, że troszeczkę to straciło na dramaturgii, więc postanowiliśmy razem z wydawnictwem zrobić jeszcze jeden taki podział i tutaj właśnie pomyśleliśmy, że ciekawe będzie też takie spojrzenie przez pryzmat samej miłości, więc z jednej strony mamy pierwsze kroki, mamy taką szaloną, gorącą, wielką miłość. Mamy małżeństwo, mamy rozstania i też sobie pomyślałam, że to bardzo ciekawe będzie takie spojrzenie na miłość z perspektywy kobiety i spojrzenie na miłość poprzez narrację męską. I generalnie takie różne kryteria w tej książce można odnaleźć.
Zanim zapytam, bo chciałabym przynajmniej przywołać kilka takich niesamowitych historii, to chciałabym zapytać, dlaczego sięgnęła pani po taki temat, w sumie taki bardzo ważny, natomiast gdzieś tam może traktowany zbyt niepoważnie, gdzieś taki będący z boku.
Myślę, że dlatego, że właśnie o tej miłości w sumie się mówi dosyć tak schematycznie, prawda? Bo albo się właśnie opowiada o miłości tak jednak cukierkowo, landrynkowo, harlekinowo, albo się właśnie mówi, jeśli się mówi o miłości wojennej, no to bardzo często jest to troszeczkę taka miłość postawiona na piedestale, natomiast w związku z tym, że ja chyba jestem taką osobą, którą zawsze najbardziej interesuje ta ludzka twarz okupacji wojny i to, jak ludzie się podczas wojny potrafią zachować, bo oczywiście na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono i tutaj bohaterowie tych wszystkich opowieści wojennych też to pokazują bardzo, bardzo mocno. To pomyślałam sobie, że właśnie warto tą taką ludzką perspektywę pokazać. Poza tym dokładnie tak, jak pani na samym początku powiedziała, życie przeważnie pisze najbardziej ciekawe, niesamowite scenariusze. Ja tak sobie właśnie po napisaniu tej książki myślę, że po prostu ta fikcja literacka jest nam zupełnie niepotrzebna, bo po prostu jest tyle niesamowitych historii, to właśnie historii ludzi, którzy mówią o swoich własnych doświadczeniach, prawda? Tutaj nic nie jest wymyślone. Zresztą ja nawet kilka razy miałam taką sytuację, że wydawało mi się, że może dana historia właśnie będzie zbyt słodka, albo że na przykład gdyby ktoś chciał nakręcić na podstawie danej historii film, to po prostu byłby pomówiony o to, że na przykład ulega hasłom propagandy hitlerowskiej, prawda? Bo tam na przykład Niemcy są przedstawieni zbyt pozytywnie. Troszeczkę się oczywiście bałam, że być może będą takie historie, gdzie ktoś się pomyśli, że próbuje romantyzować zbrodnie na przykład, prawda, albo coś takiego. Natomiast właśnie potem zawsze się uspokajałam w tych historiach, bo się okazało, że po prostu samo życie dodało tam tyle dramatyzmu, tragedii, realizmu, prawda, że po prostu akurat takie zarzuty, no, byłyby na pewno przesadzone.
Zapewne każda historia jest inna.
Tak, dokładnie, ale myślę, że to jest ciekawe, prawda. Zresztą ja też tak troszeczkę starałam się dobierać te historie, żebyśmy po prostu mieli ludzi z bardzo różnych środowisk, żeby były osoby bardzo, bardzo znane, tak jak chociażby pani Stanisława Fleszerowa-Muskat na przykład, albo Tadeusz Borowski, albo Konstanty Ildefons Gałczyński, albo pani Hanka Ordonówna, ale żeby z drugiej strony były też osoby takie zupełnie anonimowe. Zresztą też pojawiła się taka jedna para, gdzie co celowo nie podawałam nazwisk, bo taka była prośba rodziny, natomiast w związku z tym, że historia była też niesamowita, to postanowiłam historię przedstawić, tak, bo akurat imię i nazwisko było w tym przypadku najmniej istotne.
Jak pani zbierała te materiały, jak długo pracowała nad zgromadzeniem, dotarciem do tych wszystkich historii?
Akurat to jest taka książka, którą ja pisałam dosyć długo, bo ja ostatnimi czasy dosyć szybko piszę książki, natomiast akurat tutaj rzeczywiście było jakoś tak, że ja ją pisałam przez kilka lat, ta książka była odkładana, potem była zmieniana. Natomiast powiem szczerze, że mnóstwo historii przychodziło do mnie praktycznie samych, tak można byłoby powiedzieć, bo to bardzo często były historie rodziny moich znajomych, moich przyjaciół, moich czytelników, osób, które spotykałam w różnych takich bardzo nietypowych miejscach. Czasami też nawet były takie historie, to akurat troszeczkę jest historia związana też po części z województwem łódzkim, bo to akurat jest historia państwa Makowerów, a akurat pan Makower z Łodzią również był związany. Natomiast ta historia w ogóle przyszła do mnie w niesamowity sposób, więc może chciałabym o tym powiedzieć, bo jest to historia związana troszeczkę z moją mamą, ponieważ dotyczy pani profesor, z którą moja mama miała zajęcia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. I tak naprawdę właśnie wtedy, kiedy była pandemia i ja byłam u moich rodziców, moja mama zaczęła mi opowiadać pewnego wieczoru na temat swoich studiów. Właśnie weszłyśmy na temat pani profesor i jakoś tak mnie zapytała, żebym sprawdziła, czy pani profesor uczestniczyła w powstaniu w getcie, czy może w powstaniu warszawskim. Ja szybko weszłam na internet, zobaczyłam się, okazało, że akurat ani tutaj, ani tutaj. Natomiast rzeczywiście przeszła przez powstanie w getcie. I taką pierwszą informacją, która rzuciła mi się w oczy, no to było to, że została wydana książka na podstawie jej pamiętnika, który powstał zaraz po ucieczce z tego getta. Natomiast od razu rzuciło mi się też w oczy oczywiście nazwisko męża pani Noemi Makower, czyli pana profesora Henryka Makowera. I się okazało, że on również napisał książkę i to też jest właśnie taki pamiętnik z getta, więc pomyślałam sobie, że to wspaniale, bo będę mogła skonfrontować z sobą głos męski i głos kobiecy. Natomiast w związku z tym, że moja mama też akurat z synem w tych państwach była w jednej grupie ćwiczeniowej podczas studiów, to mama zapytała, że czy mogłabym właśnie sprawdzić, jakie były losy tej postaci. I ja wtedy właśnie szukając jego losów trafiłam na wywiad z córką państwa Makowerów, która się okazała bardzo dobrą przyjaciółką mojego znajomego dziennikarza. Natomiast ten dziennikarz z tą rodziną Makowerów z kolei był połączony tym, że akurat u jego dziadków ci Makowierowie się ukrywali. Mhm. Więc tak naprawdę jednego wieczora miałam całą historię, ale co by było śmiesznie, ja tuż przed wyjazdem akurat do rodziców poszłam do biblioteki i pomimo tego, że akurat pisałam wtedy jeszcze jakąś książkę na temat Powstania Warszawskiego, sięgnęłam po jedną publikację, tak troszkę na chybi utrafił, dotyczącą getta, żeby już troszkę wejść w ten temat i proszę sobie wyobrazić moje zdumienie, kiedy tego samego wieczora zerknęłam na tą książkę i się okazało, że wzięłam akurat książkę pana Henryka Makowera, więc po prostu jak potem rozmawiałam z panią Ireną Makower, czyli z córką, to ona sama się śmiała, że po prostu ci jej rodzice w jakimś sensie przyszli do mnie sami, tak, więc no, w taki sposób również zdobywałam materiały, natomiast oczywiście w związku z tym, że ja piszę często równocześnie kilka książek, więc tak naprawdę docieram do bardzo wielu różnorodnych materiałów i czasami jest tak, że piszę o czymś innym, ale właśnie widzę jakiś taki ciekawy wątek, który gdzieś tam mnie bardzo mocno dotyka i tam gdzieś tam sobie zapisuję, tak na zasadzie, że to może przy okazji kolejnej książki i faktycznie tutaj akurat jest trochę takich historii, które gdzieś tam wcześniej się zbierały. Ja oczywiście myślałam, że w tej książce nie będzie Powstania Warszawskiego tak dla odmiany, natomiast potem się okazało, że też trafiłam na niesamowitą historię dotyczącą Powstania Warszawskiego, więc oczywiście Powstanie Warszawskie jest, a potem jak policzyłam tych różnych właśnie bohaterów pod kątem też ich losów wojennych, to się okazało, że pomimo tego, że nie planowałam więcej pisać o powstaniu, to w sumie jest 6 uczestników Powstania Warszawskiego i 3 osoby z ludności cywilnej, które brały udział w powstaniu, więc jak widać z powstaniem też jestem tak mocno związana, że nawet jak o nim nie chcę pisać, to w końcu piszę.
Wynotowałam sobie kilka takich historii, o które chciałam dopytać. Z różnych względów są mi bliskie, też jakoś dziennikarsko się nimi zajmowałam. Tak, na przykład z tej części pierwszej, pierwsze kroki, opisuje pani historię Janiny i Mieczysława Lewandowskich. Mhm. Ostatnio nagrywałam troszeczkę o samej rodzinie generała Dowbor-Muśnickiego. Niesłychanie w ogóle dramatyczne losy tej rodziny, która tak naprawdę w zasadzie no, zniknęła z powierzchni ziemi.
Tak, to jest taka niesamowita postać. Ja po prostu byłam z jednej strony urzeczona tą ich historią, natomiast z drugiej strony przerażona tym dramatyzmem, prawda? Bo tutaj z jednej strony mamy niesamowite niesamowitą młodą kobietę, która też jest bardzo odważna i która nie boi się iść swoją własną ścieżką, która nie boi się realizować swoich marzeń, bo pewnie trzeba powiedzieć, że to było jednak dosyć niecodzienne, żeby być pilotką, lotniczką, żeby skakać ze spadochronu, a pani Janina Lewandowska później, a wcześniej właśnie Dowbor-Muśnicka, była pierwszą Europejką, która wykonała skok ze spadochronem z wysokości 5 kilometrów, prawda? Więc to też jest niesamowite. Natomiast jej ojciec, właśnie pan generał, bardzo sprzeciwiał się akurat tym jej pasjom i tak naprawdę przez cały czas mówił o tym, że kto pokocha dziewczynę pilotkę, dziewczynę spadochroniarkę, jak ty sobie znajdziesz męża. Natomiast okazało się, że właśnie dzięki tej niesamowitej, takiej nietypowej troszeczkę pasji właśnie znalazła swoją miłość, ponieważ swojego przyszłego męża poznała dokładnie na pokazach lotniczych. Się okazało, że właśnie on też był pilotem, że również posiadał taką szkołę szybownictwa. Poznali się w okolicach Nowego Sącza i faktycznie to była taka wielka, wspaniała miłość. Po 2-3 latach postanowili wziąć ślub, natomiast rzeczywiście ten ślub wzięli w roku 1939 i wzięli go tuż przed wybuchem wojny, prawda, bo okazało się, że małżeństwo mogli być dokładnie 50 dni, a potem zostali rozdzieleni, ponieważ już mówiło się o tej możliwości wybuchu wojny. Już wiadomo było, że najprawdopodobniej zaraz będzie ogłoszona mobilizacja i tutaj Janina postanowiła jako pierwsza wrócić do Poznania. Jej mąż Mieczysław został troszeczkę jeszcze właśnie w okolicach tego Nowego Sącza i niestety właśnie przez to się potem minęli, tak? Bo wtedy, kiedy ona wyjechała na wschód, właśnie podążając tak za swoją służbą i za tą mobilizacją, to tak naprawdę on tego samego dnia dotarł do Poznania i tak naprawdę minęli się o kilka godzin. Natomiast pewnie warto powiedzieć, że pani Janina Lewandowska była jedyną kobietą, która została zamordowana w Katyniu. I tutaj to też jest taka niesamowita historia z nieodnalezieniem jej grobu przez męża, ponieważ Niemcy, jak odkryli groby katyńskie, bardzo szybko zorientowali się, że tam jest jedno ciało kobiety, ale postanowili ukryć ten fakt, ponieważ bali się, że to może sprawić, że te wszystkie informacje, które będą na ten temat przekazywać, będą mniej wiarygodne i tak naprawdę jej czaszka została przewieziona do Wrocławia, który oczywiście wówczas był jeszcze miastem niemieckim i przez kilkadziesiąt lat przeleżała się na jednej z półek magazynów medycyny sądowej i w zasadzie niedawno została przywrócona tożsamość, tak, tej, pewnie należałoby powiedzieć, czaszce, ale dzięki temu tak naprawdę również pani Janinie Lewandowskiej, tak, i rzeczywiście te jej szczątki mogły być wtedy złożone w tym wspólnym grobie rodzinnym w Lusowie, czyli w Wielkopolsce.
Czyli Mieczysław, czytałam, że poszukiwał cały czas informacji o żonie, natomiast nigdy w takim razie nie znalazł potwierdzenia takiego, że ona właśnie zginęła w Katyniu?
Tak, bo to było przynajmniej z tych informacji i na podstawie tych źródeł, do których ja dotarłam, no to właśnie wynikało, że on przez cały czas szukał jej grobu, szukał jakiejkolwiek informacji, natomiast, że mu się niestety nie udało trafić na żaden ślad, bo to po prostu były informacje, które były ukrywane. Natomiast to też jest ciekawe, bo tak przeważnie się mówi o tych kobietach, które szukały swoich mężów, szukały śladu po nich, a tutaj mamy taką zupełnie odwrotną sytuację, prawda? Bo on też rzeczywiście walczył. On walczył w Wielkiej Brytanii, oczywiście tutaj jako pilot. Przeżył wojnę, aczkolwiek no właśnie, potem jeszcze była ta taka ogromna tragedia związana z niewiedzą, prawda? Bo jednak myślę, że niewiedza jest najgorsza.
Przechodząc do kolejnej części pod tytułem Miłość szalona, mamy tutaj taki rozdział Nie mieliśmy czasu na ślub. Ta historia dotyczy Lidii Lwow-Eberle i Zygmunta Szendzielarza. Czy pani udało się jeszcze porozmawiać z panią Lidią?
Niestety nie, bo powiem szczerze, że ja strasznie żałuję, bo akurat nawet być może miałabym takie możliwości, natomiast to był taki moment, to było ileś tam lat, gdzie ja po prostu byłam tak skoncentrowana na temacie Powstania Warszawskiego, że akurat się nie udało, a w związku z tym, że ja akurat pochodzę z Dolnego Śląska, gdzie po prostu mieszkało bardzo wiele osób, które znały właśnie i tych bohaterów, prawda, jakby pewnie nie byłoby specjalnego problemu z nawiązaniem kontaktu, no ale no niestety niestety zbyt późno się tym tematem zainteresowałam, natomiast no, faktycznie bardzo dużo na ten temat poczytałam, ale to w ogóle też jest niesamowita taka historia, prawda? Bo to jest historia zbudowana przynajmniej dla mnie na kontrowersjach przede wszystkim, na wielkiej, szalonej miłości też, ale z drugiej strony tam jest tyle tych właśnie kontrowersji, że to jest chyba też aż niesamowite.
W takim razie to może właśnie tutaj postawmy kropkę. Państwo sobie na pewno przeczytają, myślę, z tym większym zaciekawieniem. Muszę też zapytać jako wielka miłośniczka kina przedwojennego o historię dotyczącą Witolda Zacharewicza, którego też pamiętam właśnie z wielu filmów Gwiazda kina przedwojennego.
Ja się bardzo cieszę, że właśnie mogłam opisać tą historię Witolda Zacharewicza i że właśnie trafiłam tutaj na te materiały, w których były wspomnienia jego żony. Cieszę się dlatego, że z jednej strony, tak jak pani, jestem też miłośniczką tego przedwojennego kina i oczywiście oglądałam mnóstwo filmów w starym kinie. Natomiast tym bardziej się cieszyłam, że mogłam opisać tą postać, bo to był ukochany aktor mojej babci, więc tak troszeczkę właśnie z myślą o mojej babci również. Natomiast no, rzeczywiście to jest taka typowa, prawie że filmowa historia i pewnie można byłoby spokojnie nakręcić jakiś bardzo dobry materiał na podstawie ich historii, bo faktycznie no, on był wielką gwiazdą kina, był przystojny, rozpoznawalny, mógł zrobić niesamowitą karierę światową, znał języki, co wtedy wcale nie było takie oczywiste, zwłaszcza, że właśnie on jako jeden z nielicznych znał angielski, prawda, bo wtedy się bardziej znało francuski i niemiecki na przykład, niekoniecznie angielski, natomiast on znał angielski, nawet miał taką propozycję właśnie z Hollywoodu, ale się okazało, że niestety tutaj wojsko przeszkodziło i po prostu dostał powołanie do wojska i nie można było tego przesunąć. Natomiast no, poznali się właśnie w taki bardzo ciekawy sposób. Ona była nastolatką oczywiście zauroczoną i zakochaną swoim idolem filmowym, kupowała wszystkie czasopisma filmowe, miała mnóstwo plakatów, chodziła z koleżankami na wszystkie filmy, natomiast się okazało, że właśnie jej wujek znał tego wspaniałego aktora i pewnego dnia przyprowadził go do domu Haliny. Ona nawet tak pięknie opisuje, jak ona wtedy była ubrana, że miała sukienkę w krateczkę z białym kołnierzykiem, że miała dwa warkocze, które były właśnie zaplecione w taką koronę. I jeszcze właśnie opowiada o tym, że w związku z tym, że miała troszeczkę nierówne zęby, to przez całe spotkanie bała się uśmiechnąć. No i potem właśnie było tak, że rzeczywiście no ona po prostu była rozanielona. Natomiast Witold również zwrócił uwagę na tego uroczego podlotka, bo to tak należałoby powiedzieć, bo ona wtedy miała 15 czy 16 lat. Na początku spotkali się w Warszawie kilka razy przez przypadek, właśnie wpadli gdzieś na siebie. Natomiast potem już tych przypadków było coraz mniej, zaczęły się randki. Te randki oczywiście były takie bardzo romantyczne, nawet można byłoby powiedzieć, że spektakularne troszeczkę, tak, bo on jeździł na motocyklu i właśnie były wyprawy motocyklowe. Podczas jednej z takich wypraw po raz pierwszy usłyszała słowo kocham. On też jej powiedział, że jeśli się kiedyś ożeni, to ożeni się z kobietą o tak pięknym nosie jak jej. No i rzeczywiście potem, że wybierał dokładnie ją. Natomiast ślub wzięli już podczas okupacji. Oczywiście nie obyło się bez skandalu, troszkę bez kontrowersji znowu, bo z jednej strony mama Witolda miała wybraną zupełnie inną kandydatkę, natomiast no potem się okazało, jak to przy tych wielkich, szalonych miłościach bywa, że dziewczyna jest już w ciąży, prawda? No i oczywiście tutaj dowiedziała się o tym rodzina, tutaj Haliny, wszyscy byli oburzeni tym faktem, natomiast na szczęście młodzi niewiele sobie z tego zrobili. Zamieszkali w mieszkaniu Witolda, które było właśnie w samym centrum Warszawy i faktycznie żyło im się całkiem dobrze i szczęśliwie. Natomiast w związku z tym, że Witold był trochę zamieszany w konspirację, a dokładnie razem ze swoją matką przygotowywał materiały dla osób, które uciekły z getta warszawskiego, to niestety zostali przez gestapo namierzeni. Na początku była aresztowana matka i Witold nawet miał szansę się ukryć, bo do teatru, w którym akurat wówczas był, przyszła wiadomość wcześniej, tak, że jest poszukiwany i że w zasadzie gestapo już tutaj jedzie w jego stronę. Natomiast on tego nie zrobił, ponieważ stwierdził, że jeśli on ucieknie, to na pewno gestapo skupi się na jego żonie i na jego synku, na Kiejstucie, który no, był wtedy maleńkim dzieckiem. No i właśnie chcąc chronić swoich bliskich, dał się złapać. Przeszedł przez Pawiak, potem trafił do Auschwitz. Natomiast no niestety w Auschwitz już został zamordowany. Aczkolwiek właśnie Halina, która opowiada o tej historii, historii opowiadają tak, znaczy opowiadała, prawda, bo to było wcześniej, opowiadała ją tak bardzo ciepło i właśnie zawsze podkreślała, że pomimo tego, że to ich szczęście nie trwało bardzo długo, to zawsze się bardzo cieszyła i była wdzięczna losowi za to, że mogła przeżyć taką wspaniałą, wielką miłość.
Chciałabym zapytać jeszcze o coś, o czym wspomniała pani na początku rozmowy, o tych związkach między Polkami a Niemcami, o tych związkach, które zdarzały się również podczas robót tam, gdzie Polacy, Polki byli wysyłani do Niemiec.
Częstsze były zdecydowanie związki między Polakami i Niemkami, aczkolwiek w drugą stronę oczywiście też się zdarzały. Natomiast tutaj warto wspomnieć o tym, że istniało coś takiego jak tak zwane dekrety polskie i polegało to na tym, że przede wszystkim właśnie robotnikom przymusowym, którzy byli w III Rzeszy, zakazano kontaktów z Niemcami, zwłaszcza kontaktów seksualnych. Wtedy się mówiło o czymś takim jak niemoralne zbliżenie, tak, bo to tak było między innymi nazywane. Natomiast rzeczywiście chodziło przede wszystkim o to, że propaganda niemiecka miała takie dosyć instrumentalne podejście do kobiet, swoich kobiet, czyli niemieckich kobiet również. No i jakby kobiety niemieckie miały podstawową rolę, tak miały zostać matkami, natomiast też chodziło o to, żeby oczywiście nie zhańbić rasy, prawda? No bo to jest kolejne hasło propagandy hitlerowskiej, propagandy niemieckiej z tamtych czasów. I faktycznie, jak się okazywało, że jest taki związek z zwłaszcza jeśli dziewczyna była w ciąży, to Polacy właśnie na podstawie tych dekretów polskich byli skazywani bez sądu, najczęściej albo na obóz, albo jeszcze częściej właśnie na karę śmierci. Bardzo często odbywało się to w taki sposób, że były to pokazowe egzekucje, na które zwożeni byli inni polscy albo w ogóle zagraniczni robotnicy przymusowi, właśnie na zasadzie, żeby tutaj był ten taki negatywny przykład, prawda, żeby ludziom wybić z głowy miłość i tego typu związki. Natomiast oczywiście ludność niemiecka także tam miała się pojawić, prawda? No bo wiadomo, że do tych związków no po prostu potrzebne były obie strony. Faktycznie bardzo wielu Polaków zostało w taki sposób zgładzonych, aczkolwiek były też również pary, którym się udało przeżyć. Jedna z takich par wyjechała potem do Stanów Zjednoczonych i faktycznie przeżyła, natomiast też jest druga taka ciekawa para, która no wprawdzie nie została skazana i udało im się dotrwać szczęśliwie do końca wojny. I to właśnie była jedna z takich historii, gdzie ja tak sobie myślałam, że to po prostu będzie taka historia z happy endem, harlekinowa, wszystko tam się wspaniale układało. Natomiast w związku z tym, że pan Kazimierz Woźnicki, który pochodził z Wielkopolski, przez 6 lat nie widział swoich bliskich, postanowił na chwilę tylko właśnie wrócić do Polski, pokazać się rodzicom, że żyje, poinformować, że właśnie się zakochał, że bierze ślub z Niemką. Natomiast jak już był w Polsce, to się okazało, że granica została zamknięta i że tak naprawdę no, przez w zasadzie też zimną wojnę i tutaj politykę władz, no ta para została rozdzielona. Oni potem ułożyli sobie życie, ale żadne z nich nie było tak do końca szczęśliwe. Natomiast ten pan faktycznie potem w latach 80. już kilka razy był w Niemczech, więc ta para się jeszcze spotkała. Natomiast to, co dla mnie jest niesamowite, to jest to, że jak my żeśmy poszukiwali zdjęcia właśnie Kazimierza Woźnickiego z okresu okupacji, to faktycznie wydawca napisał do Jach, czyli do tej miejscowości w Schwarzwaldzie, bo tam się to dokładnie działo. I po prostu spotkaliśmy się z bardzo takim ciepłym, pozytywnym przyjęciem. Napisało do nas kilka osób. Okazało się, że ten Kazimierz Woźnicki w zasadzie stał się elementem takiej lokalnej historii, bo to prawie, że było właśnie takie lokalne love story. O tym się bardzo dużo opowiadało. Wszyscy go niesamowicie ciepło, pozytywnie wspominają. Poza tym ja nawet dotarłam do rodzinę tej Niemki, bo to była właśnie Maria Fischer i Kazimierz Woźnicki. I tutaj właśnie bratanek, czy siostrzeniec tej Marii właśnie pisał, że się bardzo cieszy, że możemy wspólnie upamiętnić tą parę. To, co dla mnie było takie bardzo ważne, no to też zdanie, w którym on napisał, że ma nadzieję, że dzięki temu, że razem możemy o tej historii troszeczkę napisać, to po prostu już nigdy więcej nie dojdzie do takich dramatów, tak? A poza tym to myślę, że też było całkiem miłe, że też przekazał wszystkim Polakom takie ciepłe pozdrowienia z Jach, czyli ze Schwarzwaldzkich lasów.
chciałabym zapytać jeszcze o to, czy zdarzało się tak, że ta miłość w obozach, getcie czy w łagrach zawsze była taka bezinteresowna, czy jednak pojawiał się czasami jakiś element takiej kalkulacji korzyści, które mogły przy okazji właśnie wyniknąć dla którejś ze stron.
Oczywiście, że ta miłość nie zawsze była właśnie taka bezinteresowna, natomiast wydaje mi się, że to nie jest nic nowego, bo po prostu takie jest życie, jak się pewnie by nawet, gdybyśmy się nawet cofnęli.
Niezależnie od tego, czy w obozie, czy w łagrze, tak.
Tak, tak, no to właśnie i kilka tysięcy prawie, że lat temu podejrzewam, że też mielibyśmy takie przykłady. Myślę, że również dzisiaj mamy dokładnie takie same przykłady, prawda, więc tutaj nic się nie zmienia. Natomiast myślę, że warto o tym wspomnieć, bo ja też pisałam między innymi o w PUF-ach, czyli w obozowych domach publicznych i tutaj no rzeczywiście też można mówić o tego typu przykładach, aczkolwiek nawet w tych obozowych domach publicznych w Auschwitz okazało się, że również mogła się narodzić piękna miłość, prawda, co też jest niesamowite. Natomiast wydaje mi się, że szczególnie dużo właśnie takich historii tego typu negatywnych właśnie było też w getcie, gdzie na ulicę no niestety wychodziły już 11-12-letnie dziewczynki, bo trzeba było coś jeść po prostu, tak, i akurat taka była rzeczywistość. Niestety tego typu sytuacji było bardzo dużo też w łagrach, tak, i to też jest straszne, jak się na przykład czyta takie zdanie, że kawałek chleba czy kawałek kiełbasy był bardzo dobrą zapłatą. No bo tam akurat, no może warto też wspomnieć, że właśnie na przykład w łagrach, jak już mówimy o prostytucji, to była prostytucja kobieca, ale też była prostytucja męska. I wydaje mi się, że to też jest w ogóle bardzo ciekawe, że na przykład mężczyźni, którzy no w jakimś sensie chodzili w tego typu relacje właśnie po to, żeby dostać więcej jedzenia, żeby dostać ciepłą odzież, to mężczyznom na przykład nikt nie robił wyrzutu z tego powodu, natomiast oczywiście na kobiety sypały się wszystkie najgorsze określenia, tak? I myślę, że to też jest taka troszeczkę niesprawiedliwość tej historii, natomiast myślę, że warto też wspomnieć o miłości osób nieheteronormatywnych, bo ja też poświęciłam tutaj w książce taki całkiem obszerny rozdział temu tematowi i faktycznie tam jest bardzo dużo tego typu przykładów. Oczywiście też pisałam o piplach. To też są straszne historie, zresztą takie bardzo, bardzo poruszające, bo faktycznie no, byli młodzi chłopcy, którzy no, chcąc mieć więcej jedzenia, chcąc mieć lżejszą pracę, chcąc mieć ciepłą odzież na przykład i w ogóle taką opiekę, no, rzeczywiście wchodzili w takie związki, w jakimś sensie się sprzedawali. Natomiast no, też były osoby, które no, po prostu były w bardzo wręcz bestialski i okrutny sposób wykorzystywane seksualnie. Natomiast to jest jedna strona tego medalu. Natomiast co ciekawe, mężczyźni, którzy no po prostu się kochali, prawda, to tak naprawdę oni byli najbardziej potępianą grupą w tych obozach, co dla mnie było czymś po prostu, no z jednej strony nie do uwierzenia, prawda, no bo to mamy bardzo podobną sytuację w zasadzie, prawda, bo i tutaj mamy relację seksualną dwójki mężczyzn, prawda, natomiast no właśnie te osoby z tak zwanym różowym trójkątem stanowiły taką najbardziej pogardzaną, najbardziej szykanowaną grupę w obozach. I myślę, że warto o tym pamiętać. No to jest może ta taka pozytywna strona tych miłości wojennych.
Bardzo piękne motto pani książki, którego autorem jest łodzianin z wyboru Marek Edelman. Nienawiść jest łatwa, miłość wymaga wysiłku i poświęcenia.
Wydaje mi się, że to są właśnie takie niesamowicie aktualne słowa, bo ja w ogóle bardzo często powołuję się w tej książce na pana Marka Edelmana, bo jakby z jednej strony pokazuje nam tak, że to dobro, miłość, w ogóle wszystkie pozytywne emocje wymagają z naszej strony pracy, wysiłku, poświęcenia, kompromisu często, prawda, że jakby dużo prościej jest pójść w stronę nienawiści, bo to jest łatwiejsze, natomiast to, co jest łatwiejsze, nie zawsze jest warte tego, żeby pójść w tamtą stronę. Natomiast to, co mnie się też niesamowicie podobało a propos podejścia w ogóle do miłości pana Marka Edelmana, to jest też takie przesłanie do nas, w którym on mówi, że skoro w tych takich najbardziej trudnych, ciężkich, dramatycznych czasach ludzie mogli kochać, mogli ludzie być szczęśliwi i byli w stanie otworzyć się na miłość, byli w stanie otworzyć się na drugiego człowieka, byli w stanie zawierzyć drugiemu człowiekowi, to my również możemy, prawda, że skoro oni, jak on to pięknie powiedział, znajdowali swoją kropelkę szczęścia, to my również ją możemy znaleźć.
Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że premiera książki już 28 lutego. Książka nosi tytuł Miłość bez jutra, a moim i Państwa gościem była autorka tej książki Agnieszka Cubała.
Ja również bardzo dziękuję.